A więc jest to ostatnie z tego cyklu rozważanie na temat ewangelizacji. Zakończyliśmy w ubiegłą środę czytając ten standardowy, ten podstawowy tekst mówiący o ewangelizacji. I przypuszczam, że już większość z was wie, jaki tekst, jaki wiersz Biblii mam na myśli. Mam na myśli mianowicie Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wiersz 8. Dzieje Apostolskie, rozdział 1, wiersz 8. I tam w wierszu 8 Pan Jezus tak się wypowiada. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Przypominam, iż to słowo zostało wypowiedziane w momencie szczególnym. W momencie niezwykłym, chciałoby się powiedzieć. Niezwykłość tego momentu polegała na tym, iż był to moment tuż przed w niebo wstąpieniem Pana Jezusa. Można powiedzieć, że było to ostatnie słowo, jakie Jezus wypowiedział pod adresem swoich uczniów. A więc był to jak gdyby akcent położony na całe Jego nauczanie. Jak gdyby podsumowanie Jego misji. I oto mówiliśmy poprzednim razem, że w tym wierszu Pan Jezus przedstawia jakby swego rodzaju strategię ewangelizacji, instrukcję ewangelizacji. I w związku z tym, jeśli chcemy, aby nasza ewangelizacja, i to niezależnie od tego, jaka, czy ta indywidualna, czy ta zbiorowa, była ewangelizacją cieszącą się sukcesem, a więc skuteczna, to oczywiście powinniśmy się do tej instrukcji dostosować. Winniśmy ją wziąć pod uwagę. Nie możemy tracić jej z oczu. I oto, gdy się pilnie wpatrujemy w tę instrukcję, to przede wszystkim należy zauważyć, musimy zauważyć, nie sposób nie zauważyć, iż na wstępie Pan Jezus stawia pewien warunek, czy jak gdyby akcentuje, nakazuje coś niezwykłego. A więc pod adresem wszystkich ewangelistów, i tych indywidualnych, i tych usługujących tłumom, Pan Jezus wyraża pod ich adresem swoje życzenie. A życzenie to sprowadza się do tego mianowicie, aby wzięli moc Ducha Świętego. Zanim pójdą na ulicę Jerozolimy, zanim pójdą na teren Judei, zanim udadzą się do Samarii, Galilei, krańców świata, najpierw powinni, jak powiada Jezus, wziąć moc. Moc Ducha Świętego. Dlaczego potrzebna jest ewangelistom i tym, powiedziałem, indywidualnym i tym głoszącym Ewangelię publicznie, a więc masową ewangelizację, dlaczego potrzebna im jest moc z wysokości? Dlaczego potrzebna jest im moc Ducha Świętego? Albo, jak się dzisiaj popularnie, modnie nazywa, dlaczego potrzebne im jest namaszczenie? Dlaczego? Bo trzeba nam, bracia i siostry, wiedzieć, że ewangelizacja, każda, i ta zbiorowa, i ta indywidualna, każda ewangelizacja napotyka na zdecydowany opór, na zdecydowany sprzeciw. Głoszenie Ewangelii to coś zawsze bardzo wyjątkowego. Coś, z czym się, co wymaga przełamania, stoczenia boju. To nie jest coś łatwego. Trzeba sobie od razu powiedzieć. To nie jest coś łatwego. Trzeba rzeczywiście pewne opory przełamywać. I popatrzcie, co powiedział jeden z największych ewangelistów, a mianowicie apostoł Paweł. W pierwszym liście do Koryntian, w 16 rozdziale, w wierszu 9, Paweł pisze tak. Paweł stwierdza prawdę obiektywną. W 9 wierszu pierwszego listu do Koryntian w 16 rozdziale. W 16 rozdziale pierwszego listu do Koryntian w 9 wierszu Paweł pisze tak. Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota do owocnej działalności mojej. Ale zauważcie końcową myśl tego wiersza. Czy już ją widzicie? Czy już ją postrzegacie? Przeciwników jednak, ale, a przeciwników jest wielu. A więc w procesie ewangelizacji napotykamy na opory. W procesie ewangelizacji napotykamy na sprzeciw, na niechęć. I gdy się zastanawiam i gdy analizuję swoje życie w kontekście ewangelizacji, to powiedzieć chciałbym, iż ten opór, ten sprzeciw wynika, wyłania się, wytryskuje jak gdyby z dwóch miejsc, z dwóch źródeł. Niewątpliwie pierwszym źródłem, z którego wynika owa trudność, gdzie się pojawia trudność, to jest, bracia i siostry, nasza stara natura. Tu są największe opory. Tu są te warownie, o których mówi Paweł w drugim liście do Koryntian w 10 rozdziale. Tu są te warownie, tu są te opory, tu są te sprzeciwy. Nieprawdaż? Na pewno. Na pewno w pierwszym rzędzie są one w nas. Tu gdzieś są zlokalizowane, w naszej starej naturze. I ta nasza stara natura, sprzeciwiająca się ewangelizowaniu i temu, powodująca opory, najczęściej czyni to w dwojaki sposób. Najczęściej czyni to w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest wstyd. Zdumiewające, że ludzie się wstydzą tego, czego się wstydzić nie powinni, a nie wstydzą się tego, czego się wstydzić powinni. Taka jest nasza stara natura. A więc wstyd. Tak, wierzący ludzie wstydzą się przed przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami, krewnymi, przyznać się do tego, kim są. Otworzyć swoje usta, by złożyć wyraźną deklarację jestem i tak dalej. Potrafią owijać, jak to się mówi, w bawełnę. Robić wszystko, posługując się nawet czasem i nieprawdą, żeby tylko nie powiedzieć o sobie prawdę. Bo im się wydaje, czasem się wydaje, co niektórym, że jeśli prawdę o sobie powiedzą, to stracą na reputacji. To stracą w oczach tych, przed którymi wyznają prawdę. Ale prawda jest absolutnie odwrotna. Absolutnie odwrotna. Ludzie raczej cenią naszą szczerość, a nie tuszowanie, kim jesteśmy. Ludzie z większym poważaniu mają nas, jeśli jesteśmy otwarci, jeśli jesteśmy listem, który można przeczytać, a nie zamkniętą kopertą, zaklejoną kopertą. Dlatego Paweł powiada, że jesteśmy listem otwartym. W związku z tym nie możemy dopuszczać wstydu, choć stara nasza natura ma to do siebie, że poprzez wstyd usiłuje zablokować nasze świadectwo. I muszę powiedzieć, że to nie jest problemem tylko naszym. Przypuszczam, że ten sam problem miał tenże ewangelista, o którym już na wstępie wspomniałem, apostoł Paweł. Że on też czegoś doświadczył z ataku tego ducha wstydu. Bo oto czytamy w jego liście do Rzymian, w 1 rozdziale, w 16 wierszu, co szczególnego, coś charakterystycznego. Paweł wyznaje, albowiem nie wstydzę się czego? Ewangelii. Chrystusowej Ewangelii, a więc radosnej nowiny o Chrystusie. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, a potem Greka, czyli ogólnie rzecz biorąc pogan. Gdyby Paweł nie doświadczał wstydu, to by o tym nie pisał. Musiał widocznie tego doświadczać, że być może przed królem Agryppą albo przed kimś innym ogarniał go wstyd. Wstyd tłumił jego świadectwo. Ale Paweł z łaski Bożej przezwyciężył wstyd. Przełamał ten opór starej natury, która chce się gdzieś zakamuflować, ukryć i nie wydać świadectwa prawdy. Woli przemilczeć, woli nie słyszeć, woli udawać, że nie wie, o co chodzi, zamiast powiedzieć prawdę. A więc wstyd jest potężnym narzędziem naszej starej natury i on to powstrzymuje, zamyka usta wielu chrześcijan przed wydaniem świadectwa Ewangelii o Chrystusie Jezusie. A sami się przekonajcie, czy jest to prawdą, czy nie. I pewnie wielu z was by się w tym momencie z tym, co powiedziałem, zgodziło, że doświadczyliście, iż potrafimy mówić o polityce, potrafimy gładko mówić o wszystkim, o pogodzie, o modzie, potrafimy mówić o przepisach kulinarnych w przypadku kobiet, ale gdy trzeba złożyć świadectwo o Chrystusie, kim jesteśmy, to już to trudniej przechodzi. Wstyd jest tym pierwszym atakiem, tym pierwszym, tą pierwszą barierą naszej starej natury, ale nie tylko. Myślę, że drugim, czego zresztą też doświadczamy, jest lęk, jest strach. Tak jak powiedziałem na wstępie, stracę reputację w oczach mojego przyjaciela, mojego dyrektora, mojego bossa. Wyjdę na półgłówka, na człowieka zacofanego. A więc stracę reputację. Może dzisiaj to nie jest aż tak, takie konsekwencje za sobą pociąga, jak to miało miejsce kiedyś. Strach, bo może mogę stracić nawet i posadę, i to i owo. A więc strach jest chyba tym kolejnym czynnikiem, hamulcem, który uruchamia nasza stara natura, aby nie wydobyć z siebie świadectwa Ewangelii o Chrystusie Jezusie. I sądzę, że czegoś takiego doświadczali także nasi pierwsi bracia i siostry w pierwszym zborze w Jerozolimie. Bo umiłowani, przypomnijcie sobie, co było jednym z tematów ich modlitwy. 4 rozdział Dziejów Apostolskich, 31 wiersz. I tam jest modlitwa pierwszego zboru zapisana. Daj sługom Twoim, aby z całą odwagą głosili słowo Twoje. Widocznie im tej odwagi brakowało. Widocznie im tej odwagi nie dostawało. Dlatego uznali za stosowne w szczerości swojej prosić Pana o odwagę do śmiałego zwiastowania Słowa Bożego. A zatem nasza stara natura, kierując się swoimi jakimiś tam względami, także hamuje nasze świadectwo o Chrystusie, powodując poprzez strach, poprzez lęk, żeby nie być źle potraktowanym, żeby nie być wyśmianym, żeby nie być niezrozumianym, żeby to i owo. Jakieś tam zawsze argumenty stara natura znajdzie, by powstrzymywać poprzez strach wierzących ludzi do zwiastowania Ewangelii, podczas zwiastowania Ewangelii. I to jest to pierwsze źródło. Nasza stara natura. Myślę, że tej ułomności wielu z nas, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale wielu z nas doświadcza i przeżyło tę, ten konflikt z samym sobą, gdy trzeba było komuś złożyć świadectwo o Chrystusie. I to jest to pierwsze źródło. Drugie, no to oczywiście źródło, jakim są moce ciemności. Jakim są moce ciemności? Musimy pamiętać, że ewangeliści i ci indywidualni, i ci zbiorowi, to żołnierze, jak często mówimy, pierwszej linii frontu. Ewangeliści to żołnierze pierwszej linii frontu. To oni udają się na terytorium wroga. Oni udają się, dokonują wypraw na terytorium wroga do królestwa ciemności, aby stamtąd wyciągać ludzi, wyrywać ludzi, wyprowadzać ludzi. Stamtąd, aby ich wyrywać, stamtąd, aby ich wyprowadzać. A więc udają się na terytorium wroga. Nauczyciele mają już łatwiejsze zadanie, bo nauczyciele już mają do czynienia z tymi, których ewangeliści stamtąd wyprowadzili. Przyprowadzili ich do zboru, załóżmy, i teraz nauczyciele dokonują obróbki. Ale ewangeliści tam, na terytorium wroga, się udają. A rzeczą, no oczywiście, powodującą konsekwencję jest udawanie się na terytorium wroga. Diabeł nie puszcza płazem tego, iż ktoś tam mu przychodzi i miesza, i ktoś mu wyrywa, i ogołaca, jak pisze Reinhard Bonnke, piekło, a wzbogaca, a zaludnia niebo. Diabeł nie może być i nie jest na tego rodzaju przypadki obojętny. I w związku z tym uruchamia cały arsenał sprzeciwów. Uruchamia wszystkie moce demoniczne, aby występować przeciwko tym, którzy się ważą wejść, postawić stopę swoją na jego terytorium. Bo chcę wam powiedzieć, zresztą wiecie o tym, iż diabeł zazdrośnie strzeże swojego łupu. Pojmanych trzyma w kajdanach i zazdrośnie strzeże i nie chce pozwolić, aby jego jeńcy wyszli na wolność. Dlatego tak trudno jest wyciągnąć człowieka. Dlatego tak trudno jest, aby zrozumiał. Czasem dziwimy się, mądry człowiek z tyloma fakultetami, a nawet tego, co dziecko zrozumieć powinno, zrozumieć nie potrafi. To są oddziaływania, presja mocy zwiedzenia, zwodniczych mocy, demonicznych mocy. Paweł powiada, że zaślepił Bóg tego świata oczy niewierzących, aby im nie świeciła światłość Ewangelii. A popatrzcie, co zanotował na ten temat prorok Izajasz. Co zanotował prorok Izajasz w 14 rozdziale, w 17 wierszu. A przypominam, że 14 rozdział proroka Izajasza mówi o szatanie, o upadku szatana. Kiedyś, kiedy mówiliśmy o duchowej walce, mówiliśmy na temat króla Babilonu, króla babilońskiego, który pod symbolem którego występuje szatan. 11 wiersz mówi o nim, 12 mówi, że był gwiazdą jasną, synem jutrzenki, a potem został powalony na ziemię, a potem 13 wiersz mówi, dlaczego został powalony na ziemię. 13 i 14 wiersz mówią, dlaczego został powalony. A w 17 wierszu, zwróćcie uwagę, jaką myśl zauważył i zapisał i przekazał prorok Izajasz. O szatanie jest tu mowa. Powtarzam, o szatanie jest tu mowa. I zwróćcie uwagę na opinię, jaką wydaje Bóg o szatanie. Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność. Swoich jeńców trzymał w kajdanach. Stąd, bracia i siostry, tym większa powinna być nasza radość i wdzięczność Bogu za to, że choć byliśmy niewolnikami i wróg trzymał nas w swoich szponach, Bóg miłosierdziu swoim wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł nas do królestwa swojego Syna, choć diabeł robił wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Aleluja, że Bóg stanął po naszej stronie i choć nie chciał tego zrobić, myślę, że kiedyś w wieczności być może Pan nam pokaże, jaka walka musiała być stoczona z naszego powodu, abyśmy byli stamtąd wyrwani. Jaką walkę być może aniołowie musieli stoczyć, a może też jacyś modliciele, wstawiennicy, którzy się o nas modlili, żebyśmy byli stamtąd wyrwani. A zatem jest rzeczą oczywistą, że jeśli my komuś zamierzamy głosić i głosimy, czy to stojąc w amfiteatrze, czy to indywidualnie, to diabeł krąży wokół tego człowieka, skacze wokół tego człowieka, rozpościera nad nim swoje wpływy, aby zrobić wszystko, żeby go nie dopuścić do poznania prawdy. Jeśli się chcecie przekonać, jak to praktycznie wygląda, to otwórzcie wraz ze mną jeszcze raz Dzieje Apostolskie, tym razem 13 rozdział. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, by właśnie tę prawdę, o której przed chwilą mówiłem, naocznie zobaczyć na przykładzie apostoła Pawła. 13 rozdział i zechciejmy czytać od 4 wiersza. Od 4 wiersza. Od 4 wiersza czytamy, w 4 wierszu czytamy o wysłaniu przez Ducha Świętego Pawła i Barnabę do Seleucji, skąd następnie odpłynęli na Cypr. A gdy przybyli do Salaminy, proszę zwróćcie uwagę, gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też z sobą i Jana jako pomocnika. I przeszedłszy całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka Żyda imieniem Bar-Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął posłuchać Słowa Bożego. Rozumność, mądrość, odpowiedzialność, trzeźwość tego człowieka polegała na tym, że nie lekceważył Bożego Słowa, że chciał go posłuchać. W odróżnieniu od wielu ludzi, którzy mają dzisiaj Biblię, a całymi latami do niej nie zaglądają. A już mowy nie ma o tym, żeby jej chcieli słuchać. Czy chcieli go słuchać. Ale teraz popatrzcie na wiersz 8. Na zdumiewającą reakcję, zjawisko. Lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas. Tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię. Starając się odwrócić prokonsula od wiary. Czy zauważacie coś? Co ten Elymas stracił na tym, jeśli by się ten człowiek nawrócił, prokonsul? Nic nie tracił. Przecież to nie był jego biznes. Ale zauważcie, że nagle coś się stało. Nagle powstaje sprzeciw. Opozycja. Następuje kontratak. I to w ściśle określonym kierunku. Aby przypadkiem prokonsul nie uwierzył. Aby przypadkiem prokonsul nie zaufał Bożemu Słowu. Widzicie ten wpływ szatana oddziaływującego poprzez fałszywego człowieka, fałszywego przyjaciela prokonsula? Co dalej? A Saul, zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok i rzekł: o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski i nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? Oto teraz ręka Pana na tobie i będziesz ślepy i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca. I natychmiast ogarnęły go mrok i ciemność, a chodząc wokoło szukał, kto by go prowadził za rękę. Jeszcze raz sobie tę scenę możemy uzmysłowić, przedstawić. Paweł i Barnaba głoszą Ewangelię. Ten człowiek jest zainteresowany, ten człowiek jest bliski. Bliski przyjęcia, akceptowania prawdy Bożego Słowa. I nagle pojawia się nieprzyjaciel, wróg, który chce wszystko przewrócić, który chce przeszkodzić temu. Czy już teraz wiemy, kto przeszkadza w przyjęciu prawdy? Czy już teraz wiesz, kto przeszkadza w przyjęciu prawdy? Zdawałoby się, że to był przyjaciel, że to był ktoś, kto tam przebywał blisko prokonsula, ale tak w rzeczy samej to był ktoś, wysłaniec piekła, agent piekła, który czekał, czyhał na to i który był odpowiedzialny z ramienia mocy ciemności za to, aby nie dopuścić prokonsula do poznania prawdy. Ale moja radość wynika stąd, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. A jednocześnie to postępowanie Pawłowe ukierunkowuje albo powinno ukierunkowywać i nas w naszym życiu, że w takich przypadkach nie ma kompromisu i nie powinno być kompromisu. Że w takich przypadkach powinniśmy sobie uświadomić, na czyim miejscu poselstwo sprawujemy. I rozszyfrowawszy wroga, postąpić z nim w sposób zdecydowany. A więc tak jak postąpił Paweł. Paweł nie wahał się, może nawet tupnąć nogą, wyciągnąć rękę i powiedzieć: ty, synu diabelski. A więc być konsekwentnym, świadomym tego, kto próbuje powstrzymać człowieka przed życiem wiecznym. Kto stoi za tym, aby ten człowiek był potępiony. Być świadomym tego, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na zewnątrz. Popatrzcie, jeszcze raz powtarzam, że opór w tym przypadku wziął się z mocy ciemności. To moc ciemności, fałszywa, zwodnicza moc ciemności, stała za fałszywym prorokiem, aby nie dopuścić do przyjęcia Jezusa prokonsula. I aby przełamać te opory, i ten pierwszy, i ten drugi, zgodzicie się ze mną, że tego dokonać własną mocą i własną siłą nie sposób. Dlatego już starotestamentowy prorok sugeruje, podpowiada: nie naszą mocą i nie naszą siłą się to stanie, ale mocą Ducha Świętego. I stąd to polecenie Pana Jezusa. I stąd to polecenie Pana Jezusa. Weźmiecie moc Ducha Świętego, a potem będziecie moimi świadkami. W Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce świata. Najpierw, na wstępie, ewangeliści, nie tylko ewangeliści, my wszyscy winniśmy zabiegać o to, by Duch Święty nas uzdalniał, by Duch Święty nas wyposażał, by Duch Święty udzielił nam mocy do przełamywania oporów tkwiących i w nas, i tych z zewnątrz pochodzących. Ponieważ dzisiaj chcę zakończyć już ten temat, chcę także mówić czy wspomnieć o różnych formach ewangelizowania. O różnych formach ewangelizowania. Mam na myśli głównie ewangelizowanie indywidualne. Nie mówimy o ewangelizowaniu zbiorowym, ale mówimy o ewangelizowaniu indywidualnym. Pojedynczy człowiek, pojedynczy słuchacz. Pojedynczy człowiek, pojedynczy słuchacz. Skoro już powiedziałem pojedynczy człowiek i pojedynczy słuchacz, to warto wziąć pod uwagę pewne doświadczenie doświadczonych ewangelistów indywidualnych. Lepiej jest głosić Ewangelię pojedynczemu człowiekowi niż większej lub mniejszej grupie. Bo jeśli jest to, załóżmy, trzech, albo czterech młodzieńców, to cechą każdego z nich jest to, żeby się... Co? nauczyciele wiedzą, zgrywać, pokazać. Żeby pokazać się, jakim ja jestem twardzielem. I stąd niektórzy nawet w obecności całej klasy postępują tak czy inaczej z nauczycielami. Dlaczego? Bo chcą uchodzić w oczach całej klasy za kogoś niezwykłego. Głupola najwyższego. A więc stąd to się dzieje. Chcą się, że tak powiem, popisywać przed całą klasą. I to samo doświadczenie możemy przenieść do zwiastowania. Jeśli są to trzy albo cztery osoby, wśród tych trzech albo czterech osób, każda z nich zupełnie inaczej się będzie zachowywać, jeśli będzie oddzielona od pozostałej grupy. Jeśli spotkamy którąś z tych osób, z tej czwórki, załóżmy, gdzieś w parku samotną, to będzie zupełnie inaczej reagowała ta osoba niż wtedy, kiedy będzie ich czterech siedzieć na ławce. Wtedy, kiedy będą siedzieć we czterech, będą się naśmiewać, kpić, drwić, stroić sobie żarty i udawać, jak to się mówi, Greków. Zupełnie inaczej będą reagować, gdy będą pojedynczo. I stąd rada doświadczonych ewangelistów indywidualnych jest taka, jeśli to jest możliwe, unikać takich grupek, takiego zbiorowiska, bo wtedy, jeśli nawet człowiek pragnie posłuchać i chciałby posłuchać i gotów byłby posłuchać, to zaraz, a co sobie sąsiad pomyśli? A co on sobie pomyśli? Że ja jestem mięczak? Że ja jestem mięczak? No to jest, ja tego nie rozumiem, no ale tak to jest. Ja pamiętam, nasz syn kiedyś przynosił trójkę za trójką, pytamy go, dlaczego tylko trójki? A co, ja nie mogę być, wyróżniać się w klasie. Ja muszę być tak jak wszystkie inni, bo mnie nazwą kujotem, czy kujonem. Bo mnie nazwą kujonem, więc ja nie mogę się wyróżniać. No więc widzicie, do czego prowadzi zbiorowość? Do tego, że człowiek głupnie. Traci, że tak powiem, rozsądek. Nie róbcie tak. Wyróżniajcie się, płyńcie pod prąd. Niech wszyscy płyną z dwójkami w jedną stronę, wy płyńcie z szóstkami w drugą stronę. No ale tak się dzieje. I to samo dotyczy zwiastowania Ewangelii. Jeśli robimy to w grupie, to jest to zdecydowanie trudniej. Szukajmy takich okazji. I to, co często podkreślamy, bracia i siostry, no może są wśród nas takie osoby, które jeszcze tego nie słyszały. W związku z tym przyjmijcie to do wiadomości. Ewangelista stawia sobie za cel dawanie, a nie branie. Co mam na myśli? Jeśli wejdziesz do jakiegoś domu, załóżmy zaproszony przez sąsiadkę na kawę, na herbatę i zobaczysz, że w kącie stoi figura, tam gdzieś wisi jakiś obrazek, a tam jeszcze coś, a to jest dzisiaj modne, nawet w Sejmie wisi krzyż, symbol chrześcijaństwa i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to zobaczysz, to wiem, że dawniej było tak, że się głoszenie Ewangelii zaczynało od ściągnij ten obraz. Nie będziesz czynił sobie podobizny. Zaraz sobie przypominamy to przykazanie. Nie będziesz miał przed sobą żadnych figur i tak dalej. A więc zaczynamy w zasadzie nie od budowania, a od rujnowania. I jeśli jakaś osoba, powiedzmy sobie, w tym aż do tego momentu pokładała nadzieję i to stanowiło dla niej przedmiot adoracji, to teraz jeśli my jej powiemy, że to wszystko to jest bałwan i tak dalej, no to ja się bym nie dziwiłbym się, gdyby ta osoba otworzyła drzwi i powiedziała: ty ranisz moje uczucia, proszę opuść mój dom. Wcale bym się nie dziwił, bo tak postępować się nie powinno. No wyobraźcie sobie, że ktoś przyszedłby do waszego domu i zaczął was krytykować z powodu Biblii leżącej na stole. Że ktoś zaczął was krytykować z powodu tego, że się pomodliliście przy posiłku. No jak byście się czuli? Mielibyście zaufanie do tego człowieka? Mielibyście problem sami w sobie, żeby się przełamać i słuchać tego, co będzie chciał mówić dalej? Nie od tego się zaczyna. Przypomnijcie sobie wielkiego ewangelistę apostoła Pawła, 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Przyszedł do Aten i tam w Atenach, na rynku, było podobno około 3000 różnych posągów, poświęconych różnym bóstwom. A na wszelki wypadek, gdzieś tam jeszcze, był posąg dla nieznanego Boga, a więc takiego, którego jeszcze nie odnaleźli, nie odkryli, nie wiedzą, o kogo chodzi. Czy Paweł w związku z tym stanął, wziął się za boki i mówi: o wy bałwochwalcy, o wy, jak wy się nie wstydzicie? Nie, on tę sytuację wykorzystał zupełnie w innym celu. Widzę, że jesteście narodem nabożnym. A więc zdobywał w ten sposób ich zaufanie. Widzę, że jesteście narodem nabożnym, pobożnym. A ja wam dzisiaj przyszedłem głosić tego, którego posąg tam stoi, którego nie znacie. I natychmiast zdobywał ich zaufanie. On ich nie krytykował, on im dawał coś, czego oni nie mieli. I kiedyś posłużyłem się już tutaj takim przykładem. Matki to mogą powiedzieć. To niedobrą jest metodą, jeśli dziecku, które ma nawet podartą, brudną lalkę, chcemy mu ją wyrwać z rąk. To dziecko na pewno się zbuntuje. Rzuci się na ziemię, będzie tupać nóżkami, będzie płakać, będzie się czuło skrzywdzone. Jeśli my mu to, co ono ma, będziemy chcieli wyrwać, wziąć z rąk. Podajmy mu lepszą lalkę. Kupmy mu nowszą lalkę. Pokażmy mu tę lalkę, a ono samo otworzy rączki tę, którą trzymało do tej pory, opuści. Dajmy ludziom to, czego nie mają, Chrystusa, miłość, a oni opuszczą to, czego aż do tej pory się trzymali. Nawet jeśli będzie to następować w jakimś procesie, nie trzeba się aż tym tak bardzo przejmować. Człowiek, czytając Biblię, nie od razu do wszystkich prawd dochodzi, prawda? Czy możemy powiedzieć, że mamy już pełne poznanie? Ja po 40 latach wiary nie ośmieliłbym się tak powiedzieć, że już wszystko wiem. Paweł nawet tak nie powiedział. Paweł powiedział, że ja, bracia, o sobie nie myślę, że już wszystko osiągnąłem, ale zdążam. To byłoby źle, gdybym ja już wszystko wiedział i wszystko osiągnął. No to co bym jeszcze robił przez te lata, którymi Pan pozwoli żyć? Mam ciągle przed sobą cel. Poznawać więcej, więcej i więcej. I to samo jest z ludźmi. Pozwólmy im dochodzić samym do pewnych prawd. Ufajmy bardziej Duchowi Świętemu niż sobie samym. A Duch Święty ich poprowadzi. No więc, gdy głosimy Ewangelię, musimy pewne doświadczenia doświadczonych ewangelistów brać pod uwagę. Ale teraz już kończąc tamto, bo jak mówię, chcę przejść na moment do jeszcze innego tematu, a mianowicie do różnych form, bo są różne formy proklamowania, głoszenia Ewangelii. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Pan przemawia częstokroć i wieloma sposobami. A więc Pan jest różnorodny w swoim działaniu. Pan nie działa zawsze w sposób schematyczny i taki sam. I myli się ten, kto myśli, że jeśli ja nie włożę rąk, to nikt nie zostanie uzdrowiony. Albo że Pan uzdrawia tylko przez włożenie rąk. Albo że Pan uzdrawia tylko przez namaszczanie olejkiem. To byśmy w ten sposób ograniczyli Boga do jakiegoś schematu. Bóg jest nieograniczony. Bóg w różnoraki sposób działa, w różnoraki sposób uzdrawia. Czasem jest to tak, że człowiek sam na siebie kładzie rękę. Czasem jest tak, że sąsiada prosi, żeby na niego położył rękę. Czasem jest tak, że to pastor kładzie, czasem starszy. No, częstokroć i wieloma. Popatrzcie, jak Jezus działał. Czy on działał schematycznie? Praktycznie każde uzdrowienie wyglądało inaczej, w inny sposób. Przez to nas Jezus uczy, że nie możemy się trzymać jakichś schematów. Ani ci, którzy posługują, ani ci, którzy czekają. Bądźmy otwarci na różne formy. Podobnie rzecz się ma, jeśli chodzi o ewangelizowanie. Nam się najczęściej wydaje, kiedy mówimy o ewangelizacji, że ewangelizacja polega na tym, że musimy mówić, że to nasze usta są przekaźnikiem radosnej nowiny, że nie ma innego sposobu. A więc musimy mówić. Tak, to jest. Może 80, może 90% głoszenia Ewangelii. To jest, ale nie chciałbym, abyście odnieśli wrażenie, że to jest jedyne. Że jeśli my nie mówimy, to nie ma żadnej ewangelizacji. Że my musimy mówić, że musimy stanąć na rogu ulicy, że musimy stanąć i mówić, bo jeśli nie mówimy, to nie ma ewangelizacji. Ja chciałbym temu zaprzeczyć. Jest jeszcze inna, albo jeszcze inaczej, są jeszcze inne formy ewangelizacji. Dzisiaj chciałbym zaakcentować, zwrócić uwagę tylko na jedną. Tylko jeszcze na jedną. Może kiedyś, jak Bóg da i wrócimy do tego tematu, to będziemy poszukiwać także innych form ewangelizowania, żebyśmy przypadkiem nie zawęzili Ewangelii tylko do mówienia. Bo ewangelizowanie ma szerszy wymiar niż tylko mówienie. Są i inne formy ewangelizowania. Zapytacie jakie? Zapytacie jakie? Kiedyś już tę szlachetną, czcigodną ewangelistkę z Nowego Testamentu wspominaliśmy. Przypatrywaliśmy się jej. Nie domyślacie się, kogo mam na myśli, na pewno nie. Ale ja zdradzę sekret. Mam na myśli Tabitę, Dorkę. Otwórzcie więc Dzieje Apostolskie, rozdział 9. Rozdział 9. I proszę, zwróćcie uwagę na ewangelistkę, która o jej mówieniu nie czytamy prawie wcale. A mimo to otaczała ją grupa ludzi. I to jakżeż emocjonalnie z nią związanych. Jakżeż uczuciowo z nią związanych. Proszę, czytajmy. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lydda leży blisko Jopy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przybywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi. A gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. Popatrzcie, jaką sympatię zdobyła Dorkas. Popatrzcie, jaką przychylność zdobyła, jakie zaufanie zdobyła. A nie czytamy, żeby ona cokolwiek świadczyła, o czymkolwiek świadczyła, cokolwiek mówiła. A jednak te kobiety, te wdowy, osoby pokrzywdzone przez los, przez okoliczności, przez sytuacje, były tak blisko niej. One czuły w niej kogoś bliskiego, kogoś, kto je kocha, kogoś, kto się o nich troszczy. Gdyby ona się tylko ograniczyła do słów: słuchajcie, Bóg was kocha, a to, że nie macie się w co ubierać, to nieważne, Bóg was kocha. Co Jakub mówi? To sobie przypomnijcie, co Jakub powiada. Ona, że tak powiem, ewangelizowała w sposób praktyczny. Jej życie to była ewangelizacja. Ewangelizacją było jej życie. Ona poprzez swoje życie wydawała świadectwo o Bogu i Jego miłości. Czy tak? Trudno się jest oprzeć innemu wrażeniu. Tak. I te kobiety, nie wiem, być może w pewnym momencie ona im też mówiła, ale to nie jest zapisane, bo akcent jest położony na to, że jej życie było świadectwem. Jej działanie było świadectwem. Jej troska o tych biednych ludzi była świadectwem. A więc chciałoby się powiedzieć, że jej uczynki, dobre uczynki, miłosierne uczynki, były ewangelizacją. Były ewangelizacją. Czy rzeczywiście Biblia akcentuje coś takiego jak uczynki, którymi mamy ewangelizować, którymi mamy docierać do ludzi? Przecież mamy usta od tego, żeby mówić. Ja już parę razy mówiłem tu z tego miejsca, że czasem lepiej by było, żeby niektórzy ludzie nie mówili. Większy pożytek Ewangelii by uczynili niż wtedy, kiedy mówią. Bo to, co mówią, nie pokrywa się z ich życiem. I wtedy przynoszą hańbę Ewangelii. I wtedy zamykają tych ludzi i gdy ktoś inny chce do nich dotrzeć, ci ludzie mają blokadę. Czy rzeczywiście tak jest, że zawsze musimy mówić? Czy rzeczywiście Jezus gdziekolwiek akcentował coś, o czym dzisiaj wspominamy, uczynki? No, myślę, że wszyscy my wiemy, znamy wypowiedź z kazania na górze, gdy Jezus mówi tak, niechaj świeci, słucham, światłość wasza, aby ludzie widzieli dobre uczynki wasze i chwalili Ojca, który jest w niebie. Aby ludzie słyszeli, co mówicie i chwalili Ojca, który jest w niebie. Nie, aby ludzie widzieli dobre czyny w was i chwalili Ojca, który jest w niebie. Na co tu jest, na jaki rodzaj ewangelizacji Ewangelii Jezus tu kładzie nacisk? Ewangelię uczynków. Ewangelię działania. Ewangelię działania. Proszę, zapoznajmy się z inną wypowiedzią Pana Jezusa, zawartą w Ewangelii tejże samej, w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 16, w wierszu 28. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, wiersz 28. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, do kogo Jezus adresuje tę wypowiedź. Albo te wypowiedzi, bo jest tutaj więcej. W wierszu 24 Pan Jezus jest napisany tak. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich. A więc do kogo? Jest tu wskazanie na konkretnych adresatów. Tymi, do których Jezus mówił, byli uczniowie, Jego uczniowie. A myślę, że każdy z nas się za takiego uważa, iż jesteśmy uczniami Pana Jezusa Chrystusa. I oto do tych uczniów Pan Jezus nagle w wierszu 28 wypowiada szokujące, zdumiewające słowo. Zaprawdę powiadam wam. Nie, przepraszam, wiersz 27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy, i co wtedy? Odda, co odda? Każdemu według uczynków Jego. Do kogo Jezus kieruje te słowa? Nie do pogan, do swoich uczniów. W ten sposób Jezus jak gdyby daje im do zrozumienia, uczniom swoim daje do zrozumienia, że ich życie powinno się czymś charakteryzować. Czym? Tak jak w przypadku Dorkas, a jej życie było otoczone, upstrzone. Jej życie charakteryzowało się dobrymi i miłosiernymi uczynkami. Dobrymi i miłosiernymi uczynkami. Wiem, kochani, ja już też o tym swego czasu mówiłem, ale ciągle mogą być osoby, które w tym momencie słysząc to, co mówię, mogą przeżywać szok. To jak to? My naszymi uczynkami mamy sobie zasłużyć na zbawienie? Przecież tak, ja tak z taką Ewangelią, z taką teologią się zgodzić nie mogę. Jeszcze raz wyjaśniam. Są rozbieżne stanowiska między nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego a nauczaniem protestanckim. W moim przekonaniu, nie uważam się za mądrego, ale w moim przekonaniu, nie tylko moim, obie te postawy, oba te stanowiska są skrajne. Są skrajne. I to, i to. Dlaczego? Dlatego, że Kościół rzymskokatolicki naucza, iż poprzez uczynki możemy po tam różnych procesach przejściowych, okresach przejściowych i tak dalej, wreszcie poprzez nasze uczynki wejść do zasłużonego nieba. Wiadomo nam, że to się nie zgadza z Pismem Świętym, z Biblią. Apostoł Paweł, pisząc list do Efezjan, ośmielił się napisać: łaską zbawieni jesteśmy poprzez wiarę i to nie jest z was, Boży to dar. Dar tym się charakteryzuje, że jest ofiarowywany, dawany jak? Darmo. Nikt nas, czasem my pytamy: słuchaj, co chciałbyś, żebym ci ofiarował, podarował? Ale najczęściej dar to jest coś, na co sobie osoba, którą obdarowujemy, nie zapracowała. Jeśli sobie osoba zapracowała, to już jest nagroda, zapłata za, a nie dar. Jeśli ktoś pracuje przez cały miesiąc, a potem dostaje uposażenie, to nie jest żaden dar. To jest uposażenie, zapłata za dzieło, które wykonał. Dar to jest darmo, to jest charyzma, to jest dany darmo z łaski, dany darmo. Bez zasług, bez zapracowania sobie. Po drugie, gdyby można sobie było zapracować na zbawienie poprzez na przykład ofiarowywanie większych lub mniejszych sum, no to nie jeden z nas poczułby się zakłopotany. Bo ktoś tam, nowobogaccy w naszym kraju, mogliby ułożyć potężne sumy na budowanie katedr. A co my? A co ta wdowa, która nie może związać końca z końcem? Jakiż byłby jej uczynek? Żaden. A zatem co? Bóg byłby Bogiem niesprawiedliwym, z gruntu niesprawiedliwym. Bo oto ci bogaci, którym się poszczęściło w życiu, którzy się załapali gdzieś, no to oni tak, oni też i w niebie będą na pierwszych stołkach. A my biedni, bezdomni, ubodzy, na bezrobociu, no cóż my możemy? Jaka szansa przed nami? Żadna. Bóg okazałby się Bogiem niesprawiedliwym. A przecież jednym z tytułów Boga jest: Ty, Boże, jesteś Bogiem sprawiedliwym. Już Abraham powiedział: Ty jesteś sędzią sprawiedliwym. A więc Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I w Jego oczach znaczy tyle samo ten bogaty, co i ten biedny, ubogi. A zatem nie to stanowi o wartości, o zbawieniu albo niezbawieniu. Po trzecie, gdyby rzeczywiście zapracowanie, a więc uczynki, stanowiły o naszym zbawieniu, no to trzeba by było przekreślić ważność ofiary Pana Jezusa Chrystusa. No bo to w takim razie po co? Widzicie, Galacjanie w pewnym momencie próbowali, eksperymentowali. Chcieli połączyć uczynki z Jezusem. Chcieli Jezusa i do tego dołączyć uczynek w postaci obrzezania. I gdy się Paweł o tym dowiedział, wprost napisał: o głupi Galacjanie, któż was omamił? Was, przed oczami których wymalowałem obraz Chrystusa Jezusa ukrzyżowanego, abyście wiedzieli, że z łaski zbawieni jesteście, to już jest mój komentarz. A wy teraz chcecie do tego dołączać jeszcze swoje czyny? No więc to jest wykrzywienie. Odstępstwo, odejście od prostej linii Bożego Słowa. Ale Marcin Luther też chyba pewne rzeczy tutaj trochę pogmatwał. Nawet chciał wyrzucić list Jakuba, w ogóle go chciał wyrzucić z Nowego Testamentu, bo uważał, że tam jest za dużo mowy o uczynkach. A przecież Biblia tak bardzo wyraźnie podkreśla uczynki. Tenże sam apostoł Paweł w liście do Efezjan 2:2 nie kończy na tym, że łaską zbawieni jesteście, ale zaraz dodaje: do dobrych uczynków. No, nie zmącić sensu, proszę, otwórzmy to może miejsce. Drugi rozdział listu do Efezjan, 8, 9 i 10 wiersz. 8, 9 i 10 wiersz. Powiada Paweł tak: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I gdyby na tym miejscu był zakończony, gdyby tu była koń, gdyby tu był, była kropka, mielibyśmy pewne problemy. Ale on zaraz dodaje, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc nie może być tak, że uczynki wyprzedzają łaskę. Uczynki postępują za łaską. Łaska nas zbawia, ale za tym mają iść nasze dobre, aby ludzie widzieli dobre czyny was i chwalili Ojca, który w niebie jest. A zatem nie możemy odrzucić zupełnie uczynku i powiedzieć, nie, nie, one w ogóle nas nie interesują. My z łaski, my wszystko z łaski, my wszystko z łaski. Chwileczkę. To jest stanie na jednej nodze, a tak długo stać nie można, bo zaraz będziemy odczuwać dolegliwości. Druga noga to ta, o której Paweł mówi, że jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Kochani, spróbujcie odnaleźć Apokalipsę, objawienie świętego Jana. I przypatrzcie się jednemu z najczęściej cytowanych, powtarzanych tam słów. W drugim i w trzecim rozdziale. Objawienie świętego Jana, drugi rozdział. Spróbujcie popatrzeć na drugi rozdział, na drugi wiersz. Znam uczynki twoje. Co Bóg widział w zborze w Efezie? Wszystko. To, tamto, tamto. Ale także widział uczynki. Znam uczynki twoje. Znam uczynki twoje, a popatrzcie na wiersz 9. Do zboru w Smyrnie. Znam. Tu jest co prawda ucisk. Ale popatrzcie na wiersz 19. Znam uczynki twoje. Kolejny raz. A rozdział 3, wiersz 1, końcówka tego wiersza. Pierwszego. Znam. Co? Uczynki twoje. A wiersz 8? Znam uczynki twoje. I wreszcie do zboru w Laodycei, wiersz 15. Znam uczynki twoje. Zdumiewająca ilość powtórzeń. Znam uczynki. A więc Bóg nie tylko wie o tym, że z łaski jesteśmy zbawieni, ale okazuje się, że także bierze pod uwagę, liczy, zna nasze uczynki. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad sądem ostatecznym? Czy zauważyliście, że gdy ustawiony zostanie wielki, biały tron, o czym mówi objawienie świętego Jana, 20 rozdział, to sobie w domu przeczytajcie, bo ja mam jeszcze tylko 2 minuty. Czy 20 rozdział od 11 wiersza, ustawiony zostanie wielki biały tron, gdy morze wyda umarłych swoich, gdy groby wydadzą umarłych i tak dalej, gdy zgromadzone będą przed wielkim białym tronem wszystkie narody. Czy pamiętacie, że tam jest mowa i przyniesiono i otworzono księgi? Nie księgę, tylko księgi. Liczba mnoga. I jest mowa o dwóch księgach, dwóch rodzajach ksiąg. Jest księga żywota, a więc z łaski zbawieni jesteście, ale zaraz jest potem mowa i otwarta została inna księga, księga uczynków. A więc aż dwie księgi, dwa rodzaje ksiąg tam będą brane pod uwagę. To jest bardzo ważne moim przekonaniom, bo przez lata być może słuchania różnych kaznodziejów doszliśmy do wniosku, że my jesteśmy zwolnieni od wszystkiego. My z łaski zbawieni. Łaska. Tak, łaską. Łaski wspaniały się strumień zlał. To nie ulega wątpliwości. Większej nad grzech mój. I tak dalej. No ale co dalej? To znaczy, że już nic i koniec? A czy pamiętacie, co nakazał Paweł, aby Tytus głosił na Krecie? aby głosił, że Bóg nie chce śmierci żadnego, że okazała się łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom. A zaraz potem Paweł pisze, i nauczaj naszych, aby się nauczyli celować w dobrych uczynkach. A więc podkreśla łaskę, ale zaraz potem ucz ich, aby się uczyli celować w dobrych uczynkach. Przypuszczam, że nigdy nie zdobędziemy zaufania ludzi, jeśli się będziemy ograniczać tylko do słów. Zdecydowanie szybciej będą mówić i szybciej zdobędziemy zaufanie naszych sąsiadów, bliskich, jeśli zauważymy ich potrzeby i pośpieszymy z naszą odpowiedzią na ich potrzeby. Jeśli zauważymy kogoś, kto jest w potrzebie i będziemy chcieli głosić mu Ewangelię, ale Ewangelię czynu, Ewangelię uczynków, zainteresowania naszego. Powiesz, ale ja nic nie mam, ja nic nie potrafię i tak dalej. Posłuchajcie, Bóg zna nasze możliwości. On nigdy nie wymaga od nas więcej niż możemy. On wymaga tyle, ile możemy. Dlatego w Jego oczach liczy się nawet szklanka zimnej wody podana spragnionemu. I ona także na sądzie wiekuistym będzie zapisana w księgach, dobrych księgach, księgach uczynków. Uczmy się, bracia i siostry, sobie nawzajem wyświadczać dobre uczynki. Uczmy się wyświadczać dobre uczynki ciału Pana Jezusa Chrystusa. Uczmy się wyświadczać dobre uczynki naszym bliskim, sąsiadom, znajomym. Być może trzeba by było otworzyć nasze szafy, zrobić remanent. Czy przypadkiem ta 10 suknia, ten 8 płaszcz tam ciągle musi wisieć i żeby tam się mole musiały gnieździć? Gdy tymczasem gdzieś po drugiej stronie ulicy chodzi jakiś człowiek, który no, widać, że nie ma co na siebie włożyć. Uczmy się. Uczmy się, młodzieńcy, stanąć w obronie słabszych w szkole. Widzimy, że kogoś tam popychają, a ja z mojego dzieciństwa, z mojej szkoły pamiętam, jakim wrednym człowiekiem byłem. Mieliśmy w klasie naszej chłopca, który miał garb. I bywał na przerwach, bywał przedmiotem żartów, śmiechu, popychania. Gdybym był wtedy tym, kim dzisiaj jestem, to stanąłbym na pewno po jego stronie. Ale wtedy byłem wśród tych, którzy się z niego naśmiewali. Musiałem z tego potem, gdy się nawróciłem, także pokutować. Gdy widzimy, że jakieś dziecko stoi na krawężniku, a samochody przelatują. Czy to nie będzie dobry uczynek, jeśli pomożemy temu dziecku przejść bezpiecznie przez ulicę? Albo jeśli się zatrzymamy i powiemy przejdź. Czy to nie będzie dobry uczynek? Nie musimy budować od razu katedr. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ale wiem, że was na to nie stać. Wiem, że nas na to nie stać. Uczmy się więc to, co możemy. To, co możemy, to zróbmy. To, co możemy, to zróbmy. Odwiedźmy jakąś staruszkę w domu, która ma odleżyny. Pomóżmy jej. Może córki o niej zapomniały, może rodzina się od niej odwróciła. Odwiedźmy ją. Myślę, że jest tyle tematów z tej dziedziny, które możemy poruszyć, że to zabrałoby nam za dużo czasu. Prośmy, aby Duch Święty nas poprowadził do ludzi w potrzebie. I niech to będzie ta praktyczna, codzienna, chrześcijańska Ewangelia. Niech to będzie podanie tego chleba, który Jezus łamał i podawał. Alleluja. Was Pan błogosławi. Amen.